Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o problemach osób niesłyszących i niedosłyszących, a moimi gośćmi są pani Aneta Micewicz, prezes do spraw merytorycznych Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Decybelek.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan Mariusz Wąsewicz, członek tej organizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Decybelek to organizacja non-profit, która zajmuje się problemami ze słuchem właśnie. Spróbujmy naszym słuchaczom na początek przybliżyć historię waszej organizacji, bo jak rozumiem, już trochę czasu działacie.
Działamy od 22 grudnia 2010 roku. Całą matką, jak to można nazwać, stowarzyszenia jest pani Katarzyna Dmuchowska, prezes też stowarzyszenia. I to ona razem z nami, z takimi freakami na punkcie dzieci z wadą słuchu, ogólnie tej dziedziny, postanowiłyśmy przy przedszkolu samorządowym numer 55 założyć takie stowarzyszenie. Zająć się pomocą dzieciom z wadą słuchu, ale też przede wszystkim ich rodzinom i całemu temu społeczeństwu.
Jednym słowem, to sytuacja taka dosyć typowa, jeśli chodzi o powstawanie takich instytucji pomocowych, bo mam wrażenie, że bardzo często słyszę tę historię, że jest pewien problem, który w jakiś sposób trzeba rozwiązać. Pojawia się grupa ludzi, która ma na to pomysł i potem docelowo powstaje instytucja już, która zajmuje się taką bieżącą działalnością. Tak było również w waszym przypadku.
Tak było w naszym przypadku, ale właśnie fajnie pan to powiedział, że właśnie to są osoby zainteresowane i moim zdaniem najlepsze właśnie takie instytucje powstają, jeżeli ludzie to kochają, to rozumieją, czują się w tym dobrze. I wtedy taka instytucja moim zdaniem ma najlepszy cel. Naszym celem było właśnie pomóc. Dziecko z wadą słuchu rodzi się w jakimś tam domu. Rodzice na początku uważają, że jest słyszące, nie ma problemu. Jurek Owsiak zrobił wielką rzecz, przesiewowe badania słuchu, które bardzo szybko wykrywają, mogą wykryć.
Bo bardzo często jest tak, że rodzic, kiedy pojawia się w domu to maleństwo, nie zdaje sobie sprawy, bo nie ma nawet jak tego sprawdzić, czy dziecko słyszy, czy nie.
Tak, oczywiście. Bardzo często badania czasami nie wychodzą, albo czasami każą nam czekać te 6 tygodni czy pół roku na te kolejne badanie. I w tym czasie dziecko zostaje w świecie ciszy, a niestety uczymy się mówić przez to, co słyszymy, czyli w przyszłości będziemy mówić. Jeżeli coś słyszymy, jeżeli to dziecko pozostaje w świecie ciszy do 5 miesiąca, czasami do drugiego roku życia, a nawet do 4 roku życia, już coraz rzadziej są takie przypadki. Już nasz najmłodszy członek ma teraz 5 miesięcy, więc bardzo szybko został zaoperatowany, już słyszy, już jest widać, że reaguje na wszystkie nasze dźwięki.
Aż trudno mi uwierzyć, że zdarzały się takie sytuacje w rodzinach, kiedy to zdiagnozowanie, że dziecko ma problemy ze słuchem, następowało po nawet kilku latach od narodzin.
Tak, to jest ciężkie do uwierzenia, ale niestety są takie przypadki, bardzo dużo takich przypadków jeszcze do dziś w świecie medycyny, w świecie, różne są tego powody. Czasami to jest też takie wyparcie przez rodzica. Nie zawsze, już teraz coraz rzadziej, ale jednak jest. I zanim on się dojdzie do tego wniosku, że jednak trzeba, no to minie te kilka lat, a jednak te kilka lat w świecie ciszy, to jest bardzo. Czasami ten ubytek słuchu nie jest aż tak duży i dziecko reaguje, zna swoich rodziców, zna swoje rodzeństwo i reaguje na to. I rodzicom się wydaje, że dziecko słyszy, że nie ma problemu. Dopiero jak idzie do przedszkola, albo jak rodzice uważają, że już powinien zacząć mówić, a nie mówi, i wtedy szukają czegoś tam.
Współczesne badania przesiewowe, o których pani wspomniała, to szansa na to, by rzeczywiście tego rodzaju problemy diagnozować już na samym początku. Jak wobec tego wygląda ten współczesny świat związany z problemem słuchu u dzieci? Czym się w tej chwili zajmujecie w tej kwestii?
Dzieci teraz bardzo szybko są albo aparatowane, to zależy od stopnia ubytku słuchu, jaki jest, czy jest lekki, czy znaczny, czy tam umiarkowany, albo mają implant ślimakowy, jeżeli nie korzystają z tych aparatów słuchowych. Implant ślimakowy jest związany z takim poważniejszym zabiegiem operacyjnym. Aparat słuchowy to jest tylko na zewnątrz, on wzmacnia dźwięk. Jeżeli dziecko jest zaaparatowane lub zaimplantowane, wtedy jest w tym świecie już dźwięków i te dźwięki słyszy. Tylko czy ono je rozumie? I tu jest pytanie, bo to jest tak jak my. Słyszymy język chiński, słyszymy język hiszpański, ale czy my go rozumiemy? I podobnie jest z dziećmi z wadą słuchu. One go słyszą, ale nie rozumieją. I naszym zadaniem właśnie ta rehabilitacja polega na tym, żeby dziecko umiało odróżnić, że to dzwoni dzwonek, że to jedzie pociąg. Albo nawet dziecko w domu swoim ma aparaty, mama je woła po imieniu i dziecko reaguje. Przychodzi dziecko do przedszkola, mama mówi, że dziecko reaguje na swoje imię, można je wołać. Ja wołam takie dziecko, ono nie reaguje, bo ono nie zna mojego głosu i nie zna, jeszcze nie przyporządkowało, że pani woła z Zosia i to jestem ja. Tej pani mój głos jest, ma inną melodię, ma inną... A nawet są dzieci inne i wśród tych dzieci trzeba się odnaleźć. Ale bardzo szybko te dzieci łapią, wyłapują i reagują po 2-3 dniach już.
Mam wrażenie, że porusza pani temat, który jest dosyć abstrakcyjny dla większości osób, które słuchają tego w tej chwili, bo myślę, że no, mamy prawo być zaskoczeni faktem, iż słyszeć to jedno, a rozumieć, kojarzyć to, co się słyszy, to zupełnie inne... historię.
Tak, tak. Bardzo często ludzie i nawet rodzice na początku uważają, że jak dziecko ma już implant, słyszy, no bo słyszy bardzo dobrze. Ten dźwięk jest troszeczkę zmodyfikowany, ale jednak słyszy, to już jest dziecko słyszące.
A z czego bierze się ten brak rozumienia? Z tego, że dziecko nie nauczyło się kojarzenia tego, co słyszy w odpowiednim momencie? Jak to wygląda?
Znaczy ono się nauczy wcześniej czy później, bo dzieci zazwyczaj są na tyle inteligentne, że one wyłapią, że aha, tutaj jedzie pociąg i tam jedzie pociąg. Tylko, że zajmie im to troszeczkę więcej czasu, a my przez swoją rehabilitację ten czas skracamy. Okres krytyczny rozwoju mowy trwa do tak naprawdę 8 roku życia i w tym momencie ucho jest na tyle otwarte, że słyszy wszystkie pasma mowy. Każdy język angielski, polski ma inne pasmo mowy i my słyszymy na innych poziomach i do 8 roku życia dziecko słyszy wszystko. Jeżeli my będziemy je bombardować językiem angielskim, językiem rosyjskim, językiem japońskim, to nie to, że się to dziecko nauczy, tylko się osłucha. Te pasma mowy będą mu znane i jak w przyszłości będzie się tego języka uczył, będzie mu na pewno łatwiej. I tak samo jest u tych dzieci niesłyszących. One słyszą, noworodek urodzony, słyszący, słyszy tą mamę, tatę od samych no, chwil narodzin. Nawet jeszcze w łonie matki je słyszy, a dziecko z wadą słuchu nie. Czyli ten okres ma już ten skrócony i na pewno potrzebuje tej stymulacji większej.
Zastanawiam się, jak duży to jest problem w skali województwa czy kraju. Mam na myśli problemy ze słuchem w ogóle, ale też jak dużym jest problemem ten moment i ta bariera, o której pani mówi, czyli sytuacja, w której dziecko dostaje implant, ale nie ma jeszcze tej świadomości rodziców, co trzeba zrobić dalej i w jaki sposób to dziecko powinno się rozwijać.
Wie pan, placówka, która zakłada aparaty, czy tam wszczepia implanty, zazwyczaj to jest ich rola wszczepić, no i przyjechać później, żeby dostroić ten aparat, a to my jako placówki, czy przedszkola, czy szkoły, czy właśnie takie stowarzyszenia, jesteśmy od tego, żeby tym dzieciom pomóc na tym. I to w zależności, jak szybko rodzic się zgłosi, jak szybko znajdzie. Właśnie w ogóle Stowarzyszenie Decybelek powstało dlatego, że tutaj u nas na tej wschodniej granicy nie było takiego ośrodka. Rodzice zazwyczaj musieli oddawać swoje dzieci do Warszawy, do ośrodka, rozdzielić już w wieku 6 lat, co jest też taką traumą. A teraz i nasze przedszkole, i szkoła. Już jest podstawowa i właśnie to stowarzyszenie. Ci rodzice mogą to dziecko mieć dłużej ze sobą i nie muszą wcale ich oddawać później nawet do Warszawy, bo dziecko jest tak już przygotowane, że może iść do zwykłej szkoły masowej w swojej miejscowości, blisko swojego domu.
Czyli już tu na miejscu można z tymi problemami sobie próbować radzić. Pewnie też wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, w jaki więc sposób trafiają do was dzieci, w jaki sposób rodzice nawiązują z wami kontakt.
Znaczy Decybelek już jest bardzo rozpoznawalny. Już hasło Decybelek gdzieś tam istnieje u nas właśnie i często spotykamy się, że rodzice nam mówią, że słyszeli, wiedzą. Trafiają lekarze, niektórzy kierują do nas. Ogólnie Decybelek powstał Radą Uchwały i tak samo Radą Uchwały powstało Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny Decybelek. Jest to taka placówka, która działa podobnie jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. I te dzieci mogą na takich samych zasadach do nas przyjść i też nie ukrywam, że jesteśmy non-profit, więc nie mamy żadnych dochodów za bardzo. Pracujemy na projektach, takie projekty piszemy, gdzieś uzyskujemy środki, żeby mieć na tą rehabilitację. Dużo wolontariuszy nam pomaga więc i rodziców.
Korzystacie też z 1%?
Tak, korzystamy z 1%.
To jest duża kwota w waszym budżecie?
Nie, nie duża.
Ale szansa jest, tak, żeby wspomóc.
Zawsze,
pewnie
tak.
Jak to zwykle bywa, najczęściej rodzice dzieci, które korzystają z tych usług, również wspierają państwa
rodzice, działalność. Rodziny, nasze rodziny, często znajomi. Ale wie pan, tych placówek, którzy tego 1% potrzebują, jest bardzo dużo, więc i tak się cieszymy z tych kwot, które mamy.
Stowarzyszenie Decybelek to instytucja, jak słyszymy, bardzo konkretnie zorganizowana, funkcjonująca, ale tego rodzaju instytucje również bardzo często prowadzą działania, czy to edukacyjne, czy takie promocyjne, czy może na wszelki inny sposób próbują również pozyskiwać i tak zwanych przyjaciół, i sponsorów. Jak to jest w przypadku Decybelka? Wychodzicie również poza takie standardowe działania, organizujecie jakieś akcje, które pozwalają wam docierać do szerokiego grona odbiorców?
Organizujemy festyn rodzinny, ale nie jest to jakiś na wielką skalę, bo bardziej nam tutaj interesujemy się i chcemy pomagać tym dzieciom, niż tylko się promować. A tak jak panu mówiłam, jesteśmy już rozpoznawalni i coraz więcej ludzi, naprawdę nie wychodząc i nie łażąc po wielu organizacjach, sami do nas się zgłaszają. Są to małe jakieś tam firemki czy mniejsze, ale mamy bardzo dużo znajomych i osób, które wspierają nasz Decybelek.
To chyba powinniśmy także wspomnieć o przedsięwzięciu, które na pewno zaintryguje naszych słuchaczy już samą nazwą. Kierowcy dzieciom. O co chodzi?
Tak, akcja Kierowcy dzieciom powstała tak naprawdę w listopadzie 2017 roku i jej pomysłodawcą jest kierowca busa, Kusy, Łukasz. Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy w kierunku domów dziecka i w grudniu zakupiliśmy prezenty dla domów dziecka. Od lutego, z racji tego, że ja jestem członkiem Stowarzyszenia Decybelek, moja córka jest niesłysząca, dzięki Decybelkowi poszła do normalnej szkoły, postanowiliśmy, że jako kierowcy dzieciom będziemy wspierali Decybelka właśnie w pozyskaniu środków na rehabilitację oraz na zakup aparatów. Nasze hasło razem z kierowcami pomiędzy dźwiękami jest właśnie po to, żeby wspomóc Decybelka w rehabilitacji, dzieci wspomóc w zakupie aparatów, wesprzeć rodziców właśnie w tych działaniach, które są w Decybelku. Tak? Oni są profesjonalistami, oni mają doświadczenie, kierowcy mają wielkie serce, tak? I my chcemy to połączyć. To wielkie serce kierowców, tą naszą akcją, właśnie zachęcić kierowców do wpłat pieniążków na konto, pozyskać również dzięki naszej akcji firmy, które przyłączą się i będą, można powiedzieć, wspierały Decybelka. Ale nie Decybelka jako Decybelka, tylko właśnie działania, które robi Decybelek, czyli rehabilitację, wsparcie w zakupie aparatów. Też jako akcja Kierowcy dzieciom nie chcemy pozostać tutaj na Podlasiu, bo tak jak pan wspomniał, jest to problem ogólnokrajowy, tak? I chcemy też pomagać dzieciakom w całej Polsce dzięki akcji Kierowcy dzieciom, skupiając się właśnie, zaczynając tutaj od Decybelka, idąc dalej w kierunku całej Polski.
A jak liczne jest środowisko kierowców, którzy już się zaangażowali w tę akcję?
W tej chwili na naszej grupie, bo zaczęliśmy działania małymi kroczkami od Facebooka, w tej chwili na naszej grupie jest ponad 1000 osób. Już udało nam się zebrać łącznie od początku istnienia naszej akcji, udało nam się zebrać już około 15 tysięcy złotych. Mówię o wszystkich pieniążkach, które zostały zebrane. W ramach tutaj już współpracy z Decybelkiem zakupiliśmy aparaty dla małej Oli z Białegostoku, która już dzięki, można powiedzieć, właśnie wsparciu kierowców otrzymała aparaciki, a teraz uczęszcza na zajęcia rehabilitacyjne do Decybelka. Teraz również będą zakupione aparaty dla Zuzi, które również będziemy wspierali. Zaczęliśmy również współpracę z panią Ewą z Warszawy, która jest protetykiem i która dobiera aparaty dla dzieciaczków, tych najmniejszych, już można powiedzieć od samego początku, od miesiąca roku życia. I chcemy utworzyć taki bank aparatów, żeby dzieciaki mogły od samego początku skorzystać z tych aparacików, żeby to, co wspomniała pani Aneta, jak najszybciej te dzieciaki mogły usłyszeć te dźwięki.
Czyli akcja rozwija się, mimo że nie tak długo jeszcze funkcjonujecie, bo od 2017 roku, tak?
Tak.
Kierowcy dzieciom, jak kierowcy reagują na to hasło? Bo rozumiem, że czasami zdarza się, że ktoś tak znienacka dowiaduje się na przykład z fal radiowych o przedsięwzięciu. Jak wygląda ten pierwszy kontakt takiej osoby z wami?
Już mówię, zaczęliśmy, nasza akcja jest naprawdę jednym wielkim spontonem. Nasze logo, które widnieje na koszulkach, na stronie internetowej, jest naszym takim symbolem. Jest to samochodzik z prezentem. Żeby dostać naklejkę, kierowcy mają naklejki na samochodach, tak? Tej naklejki nie można kupić w sklepie. Na nią trzeba zasłużyć. Na nią zasługują kierowcy, którzy wpłacają pieniążki na konto. Mamy również dwie statuetki, które jeżdżą. Jedna jeździ po Europie, druga jeździ po Stanach Zjednoczonych. W ten sposób też chcemy zintegrować środowisko kierowców, żeby oni się z sobą spotykali, wypili kawę, porozmawiali i już teraz dostajemy sygnały, że wielu kierowców się z sobą spotkało, usłyszeli właśnie o tej akcji i chcą przyłączyć się do pomocy dla dzieciaków. Także pierwszy cel to jest pomoc dla dzieciaków z wadą słuchu przy naszej akcji, ale drugim celem jest też integracja kierowców. Oni się naprawdę z sobą spotykają, zaczynają rozmawiać, zaczynają czasami, nawet my się śmiejemy między sobą, bawić się tą akcją, bo to dla nich sprawia przyjemność. Oni jeżdżą, są zamknięci w kabinach, ale dzięki tej akcji wiedzą, że coś mogą zrobić pożytecznego. Właśnie to, o czym wspomniałem, to wielkie serce kierowców, tak? Nam nie chodzi o to czasami, żeby wpłacić złotówkę czy dwie, ale samo to, że oni się spotkają, porozmawiają z sobą, piją kawę, pobawią się, to jest fajne. To właśnie też chcemy pokazać, że żeby nie było, że kierowcy jeżdżą tylko, stoją w korkach, ale też, że mają serce, mają chęć pomagania, mają swoje rodziny, ale też poświęcają troszeczkę czasu dla innych.
Mam wrażenie, że coraz częściej uświadamiamy sobie, że istnieje, czy też powinno istnieć życie poza pracą. I że coraz więcej z nas angażuje się w różnego rodzaju działania, między innymi chociażby w działalność organizacji pozarządowych, które to często spełniają bardzo ważną rolę, niosąc pomoc, tak jak Decybelek, osobom niesłyszącym czy z ubytkami słuchu. No ale z drugiej strony jest to dla tych wszystkich zaangażowanych właśnie taka forma trochę i rekreacji, i przyjemności, ale przede wszystkim niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Kierowcy bardzo często też nie rozumieją tych definicji lub tego całego działania tej wady słuchu. Kierowcy dzieciom zaczęli istnieć troszeczkę wcześniej, działali już troszeczkę wcześniej niż my się włączyliśmy do nich akcji. My wzięliśmy ich pod swoje skrzydła jako taka organizacja już działająca, żeby oni nie zostali tak sami, bez żadnych przepisów, regulaminów. I to się zaczęło, że niekoniecznie musimy pomagać tym dzieciom z wady słuchu. Możemy pomóc każdemu innemu dziecku, ale akurat, że ta forma tych właśnie widzimy, że tych aparatów jest mało, że jednak te dzieci powinny dostać je jak najwcześniej, żeby zaczęły słyszeć, będą mogły na razie od nas te aparaciki wziąć, a później dostać te swoje. I ci kierowcy, tak jak mówiłam, czasami nie widzą, co to jest wada słuchu, a mimo wszystko pomagają, bo chcą być razem. Dla nich najważniejsze, jak jadą i widzą, o, na Facebooku piszą, o, widziałem u kogoś tam naklejkę, że ktoś jechał, gdzie się nie znają. Zaczynają sobie pisać trasy, na których są, kto się ze mną spotka na kawę, będę tu tyle i tyle, pogadamy. I widać na tym, że rozmawiają, że się śmieją, pytają, gdzie jest ta statuetka, bo teraz już ja chcę tą statuetkę wziąć i powozić.
A co to za statuetka?
Statuetka została właśnie wymyślona akurat przez ze mnie na zasadzie takiego podziękowania dla kierowców. Statuetka jest to nasze logo, wykonane w formie takiej małej statuetki. Jedna jeździ po Stanach Zjednoczonych wśród kierowców polskich, którzy są kierowcami w Stanach Zjednoczonych, druga jeździ w Europie. Kierowcy ją sobie przekazują. Oczywiście ci kierowcy, którzy włączyli się do akcji, którzy wpłacili pieniążki na tą akcję, i którzy ją promują. To jest taka, można powiedzieć, nagroda dla kierowcy za to, że jedzie. Pamiętajmy też o jednym, że kierowcy jeżdżąc widzą piękne krajobrazy, robią piękne zdjęcia. Współpracując z panią Małgorzatą, chcemy to pokazać, tak, żeby to, co widzą kierowcy, nie zostawało tylko w ich komórkach, w ich, można powiedzieć, pamięci, ale żeby pokazać, że to, co robią kierowcy, też jest ich pasją, bo wielu z nich ma pasję fotografowania, robienia, nagrywania filmików, także oni nie żyją tylko tym, że siedzą za kierownicą i tylko jadą i za tego. Oni też przecież mają przerwy, muszą odpocząć. Wielu kierowców na przykład uprawia sporty, trenuje na przerwie, mają z sobą rowery, czyli na przykład robiąc pauzę gdzieś tam nad oceanem, on wsiada na rower, tak, i jedzie. O tym się nie mówi, tak, no bo zazwyczaj jest kierowca, że kierowca wsiada do samochodu, jedzie, jak jest parking, odpoczywa, śpi. To nie jest prawdą, bo my widzimy to właśnie z innej strony. Oni robią piękne zdjęcia, robią piękne filmy, dużo sportu. Przecież są tak zwane grupy, gdzie się kierowcy ustawiają, można powiedzieć, na wspólne ćwiczenia, na bieganie, na jazdę rowerem. O tym się nie mówi, ale tak jest.
To wobec tego ci, którzy nas słyszą teraz i są zainteresowani na przykład przyjrzeniem się bliżej tej akcji, co powinni zrobić na przykład podczas przerwy w trasie? Wpisać w wyszukiwarkę hasło?
Wyszukiwarkę wpisać kierowcy dzieciom. Mhm. Wkrótce rusza już w pełni nasza strona kierowcydziecią.pl. Jesteśmy na Facebooku jako grupa Kierowcy Dzieciom oraz mamy stronę Kierowcy Dzieciom. I tam nas znaleźć. No, na początku zawsze się witamy, tak? Później jest pytanie, w jaki sposób mogę zdobyć naklejkę. I aha, tak jak już, czy to ja tłumaczę, czy już tłumaczą kierowcy, że te naklejki nie można kupić w sklepie. Tą naklejkę, za tą naklejkę wpłacamy pieniążki na konto. Jest to dowolna kwota. Jedni wpłacają 10 zł, drudzy wpłacają 100 zł. Wpłaty są i mniejsze, i większe. Część naklejek mam ja, wysyłam je osobiście od siebie, ale są również kierowcy, którzy dostali te naklejki i spotykając się na parkingu, kierowcy sobie przekazują te naklejki. I można powiedzieć, tutaj polegamy też na zaufaniu kierowców, tak, że wiemy, że ten kierowca wpłaci pieniążki. On nie musi wpłacić od razu teraz, ale kierowcy mają do siebie zaufanie, tak, i wiedzą, że jak dostanie tą naklejkę, to on wpłaci te pieniążki. I powiem panu szczerze, że jeszcze nie było takiego przypadku, że chłopacy do mnie napisali, że ten i ten dostał naklejkę, a ja później, można powiedzieć, sprawdzając to, widzę, że te pieniążki wpłynęły. One wpłynęły za 2 dni, za 3, ale wpłynęły. Także pod tym względem kierowcy też nie podchodzą do tego w taki sposób, że a, dobra, wezmę naklejkę, sobie nakleję i będę szpanował.
Wobec tego życzę, aby akcja się rozwijała również na drogach nie tylko Europy czy Polski, ale może właśnie innych części świata.
Też tutaj należy wspomnieć o panu konsulu honorowym z Finlandii, który jest patronem honorowym naszej akcji z Białegostoku. Dzięki współpracy właśnie z panem konsulem honorowym z Finlandii szykujemy, znaczy jest przygotowywany przyjazd świętego Mikołaja do Białegostoku. My również jako kierowcy dzieciom włączamy się w tą akcję, bo nasi kierowcy jeżdżą do Finlandii, jeżdżą do Rovaniemi, tam skąd pochodzi święty Mikołaj. Także będziemy mieli wielką niespodziankę dla wszystkich dzieciaków, nie tylko dzieciaków, związanych z przyjazdem świętego Mikołaja tutaj do Białegostoku. Ale to jest akcja organizowana wspólnie z panem konsulem honorowym Finlandii w Białymstoku. I na pewno 2-3 grudnia podczas wizyty Mikołaja wszyscy będą mile zaskoczeni, jak co przygotowali kierowcy dzieciom.
No to już umawiamy się na kolejne spotkanie i opowiemy naszym słuchaczom o działalności państwa organizacji i wszystkich ludzi dobrej woli. A dziś dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moimi gośćmi byli Aneta Micewicz, prezes do spraw merytorycznych Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Decybelek i Mariusz Wąsewicz, członek tegoż zespołu, tej instytucji.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.